Miejskie sprawy, Bogdan Sadowski, dzień dobry. Oto radni, którzy dzisiaj w naszym programie gościć będą. Marta Bejnar-Bejnarowicz, Klub Kocham Gorzów. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Tomasz Rafalski, Klub Prawa i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
Patryk Broszko, Klub Gorzów Plus.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wystosowaliśmy również zaproszenie do czwartego klubu Koalicji Obywatelskiej, ale nikt niestety nas nie zaszczycił obecnością. Pozwolicie państwo, że zacznę od takiej refleksji posobotniej, bo chodzi o spółkę miejską Ineco. Drogowcy z Ineco twierdzą, że nie mają sobie nic do zarzucenia po sobotniej gołoledzi. A sypały się kolizje w mieście, część mieszkańców w ogóle zrezygnowała z jazdy samochodem, wśród pieszych mnożyły się upadki i związane z tym urazy. No fakty są takie, że Ineco, które jest odpowiedzialne za utrzymanie ulic w mieście, zaczęło działać w piątek, bo już wtedy dysponowało ostrzeżeniami meteorologicznymi o marznącym deszczu. To się zresztą w nocy stało. Firma stanęła czy nie na wysokości zdania państwa? Opinię proszę na początek, Marta Bejnar-Bejnarowicz.
No trudno ocenić. Dysponują chyba tylko 10 samochodami, piaskarkami.
A tak zawsze było. Te firmy, które były odpowiedzialne za zimowe utrzymanie, miały około 10 i 11 pojazdów.
No, czyli trudno powiedzieć, na jakiej podstawie miałoby się cokolwiek zmienić w stosunku do tego, co było poprzednio. No to, że ktoś inny na tym zarabia, to nie oznacza wcale, że będzie jakaś tam poprawa jakościowa. Nie wiem jeszcze do końca, jak będzie wyglądało to finansowo dla miasta, czy będzie taniej, czy drożej, no bo jest to robione w ramach in-house, więc dopiero na koniec się okaże, czy firma nie przyjdzie do miasta z informacją, że jednak zabrakło. Jest taka gołoledź, że jest no, na granicy zera, czy tam lekko na minusie i pada deszcz, to trudno jest w jednym czasie rzeczywiście wszystkie niedogodności zażegnać. Widziałam, że chodniki były posypane. Ja akurat byłam wtedy poza Gorzowem, niestety też samochodem i jak się jechało po powiecie, to tam drogi wyglądały znacznie gorzej, sądzę, niż w Gorzowie.
Tomasz Rafalski, proszę.
No tutaj można poruszyć dwie sprawy. No, stan tych dróg w Gorzowie oraz postawy Ineco. Może zacznijmy od tego pierwszego. Fakt jest taki, że mamy 10 tych pługopiaskarek, około 450 chyba kilometrów dróg, jeśli się nie mylę, w Gorzowie. Taka pogoda zdarza się bardzo rzadko. Wiadomo, że nie możemy dysponować tu jakimś gigantycznym taborem tych piaskarek, ponieważ no, żyjemy w klimacie, w jakim żyjemy. Nie jesteśmy w Skandynawii, nie mamy tutaj 10 miesięcy zimy w roku, więc nie było tak źle chyba. Ja byłem też poza Gorzowem, ja różne doniesienia słyszałem. Powstał w Gorzowie pomnik Nubiry na kotwicy z takich bardziej zabawnych rzeczy, chociaż troszkę mnie niepokoi to, że przedstawiciele Ineco mówią, nie mamy sobie nic do zarzucenia, to znaczy, że już nie będzie lepiej. Czyli to jest maksimum, co mogło osiągnąć Ineco. To mnie trochę niepokoi, ja nie ganię ich tutaj, chociaż ta postawa mi się do końca nie podoba. Mogli w inny sposób to zaznaczyć, starali się, to można było widzieć, że byli przygotowani, co nie znaczy, że nie ma tutaj elementów, których nie można poprawić. Z osiedlówkami było gorzej, ale osiedlówki są kwalifikowane tam na samym końcu, jeżeli chodzi o śnieżanie i sypanie solą, więc tak się zdarza. Ja również byłem poza Gorzowem i chciałem przyjechać na mecz tutaj piłkarzy ręcznych. 20 kilometrów, powiem szczerze, że nie mogłem wyjechać samochodem niemalże w miejscowości, w której byłem. Kostka była tak zlodzona, że auto się praktycznie nie porusza.
I Patryk Broszko jeszcze w tej sprawie.
Panie redaktorze, szanowni państwo, na palcach jednej ręki mógłbym policzyć, kiedy zgadzałem się z panią Martą Bejnar-Bejnarowicz, ale w tej sytuacji, w tym temacie zgadzam się z nią w 100%. Ineco dołożyło należytej staranności, ażeby zadbać o ulicę Gorzowa, ale ten tabor, którym dysponuje i te warunki atmosferyczne, które się pojawiły, które można je nazwać ponadnormatywnymi, to spowodowało, że nie byli w stanie dotrzeć do wszystkich ulic Gorzowa. Poza tym nawet jeżeli ta pługopiaskarka przejechała, a dalej się pił deszcz i pojawiła się niższa temperatura, no to ten nawet przejazd tej pługopiaskarki nie zdawał w 100% egzaminów, no bo kolejny deszcz rozmywał to wszystko, a z kolei mroźna temperatura powodowała, że to wszystko marzło. Cieszę się, że trzeźwość umysłu kierowców tutaj wzięła górę i poza pojedynczymi przypadkami większych kolizji drogowych nie odnotowaliśmy, a to oznacza tylko i wyłącznie to, że kierowcy potrafili dostosować się do warunków trudnych, bardzo trudnych warunków atmosferycznych. Mnie również nie było w tym czasie w Gorzowie, bo przebywałem poza granicami naszego kraju, ale patrząc na, chociażby przeglądając swojego Facebooka, widziałem, jaki był zalew informacji co do tego, że w Gorzowie takie coś się rzeczywiście wydarzyło, a to oznacza tylko nic innego jak to, że rzadko kiedy mamy z takimi warunkami atmosferycznymi w Gorzowie do czynienia. Mam nadzieję, że ta sytuacja też pozwoli na przyszłość, gdyby pojawiły się takie warunki atmosferyczne, ażeby Inneco jeszcze lepiej sprawdzało się w tak jakby sprzątaniu tej nawierzchni, tej oblodzonej nawierzchni.
Pragnę zwrócić uwagę, że to dopiero początek grudnia. Zmieniamy temat. Dobiegają końca prace nad projektem Deptaka przy ulicy Chrobrego. Deptak ma nawiązywać, wiemy, do istniejącego już kwadratu. Jednym z ciekawszych elementów ma być podświetlane torowisko, ale to nie wszystko, bo wiemy także, że i Mieszka Pierwszego będzie przebudowana. Tutaj zostanie zarówno, chodzi o jezdnie, chodniki, jak i torowisko, a jednym z ważniejszych założeń tej przebudowy będzie, jak to określono, uspokojenie ruchu na tej ulicy. No i teraz pytanie, czy Państwa zdaniem rewitalizacja, jeśli chodzi o Chrobrego, tego ciągu pieszo-spacerowego, a później jeszcze Mieszka Pierwszego, podniesie atrakcyjność tej części miasta? No i w ogóle jak to powinno w Państwa ocenie wyglądać po nowemu? Marta Wejnerowicz, proszę.
To znaczy, pan wspomniał, że będzie remontowana droga, a później informacja, że to jest rewitalizacja. To musimy rozdzielić te rzeczy, bo jeżeli ma być to rewitalizacja, to jest tutaj niezbędny ten komponent społeczny, czyli projektowanie tak zwane partycypacyjne, czyli z udziałem mieszkańców i interesariuszy, tak? Bo z centrum miasta korzystają nie tylko ci, którzy tam mieszkają, ale też ci, którzy tutaj przybywają, a także ci, którzy prowadzą tutaj działalności gospodarcze.
Czyli zrobiłem takie nadużycie ze swojej strony, mówiąc, rewitalizacji.
To nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja jestem zwolennikiem jak najbardziej procesów rewitalizacyjnych, czyli takich, które mają być prowadzone przede wszystkim jako uzdrowienie tej tkanki społecznej, czyli zażegnanie problemów, które dotyczą całej dzielnicy w różnych jego aspektach, nie tylko remontu, tak? Bo jeżeli będzie to sam remont, no to za chwilę będziemy mieli takie same problemy jak z deptakiem na ulicy Sikorskiego, gdzie nie było żadnych konsultacji ani żadnej informacji z przedsiębiorcami, z mieszkańcami i później wynikają z tego problemy, tak? Bo przedsiębiorcy przede wszystkim narzekali na brak informacji, tak? To że kilka działalności takich całkiem wartościowych dla miasta się z ulicy Sikorskiego wyniosło. Sądzę, że jednym z tych z powodów było to, że jakby nie było wystarczającej informacji. Jakiś czas od rozpoczęcia tej inwestycji, już tutaj jeszcze nawiązując do Sikorskiego, pojawił się portal, na którym były różnego rodzaju informacje przedstawiane dotyczące etapowania, terminu zamknięcia kolejnych odcinków, natomiast to wszystko w mojej ocenie było za późno, bo przedsiębiorcy muszą reagować wcześniej na to. Jeżeli będziemy w ten sposób podchodzili do ulicy Mieszka Pierwszego, a Chrobrego jest robiona, była robiona w tym trybie w zakresie koncepcji, bo koncepcja była właśnie w oparciu również o spacery badawcze, o warsztaty z mieszkańcami, o spotkania, w których też uczestniczyłam i było to zrobione solidnie. Jeżeli ten projekt będzie zrobiony w oparciu o tę koncepcję z utrzymaniem jakby tego zdania mieszkańców i tego, co zostało tam ze strony ludzi, interesariuszy tego obszaru przekazane, to sądzę, że efekt będzie prawidłowy. W tej chwili już jest mało lokali pustych na ulicy Chrobrego. Myślę, że też nie wszyscy o tym wiedzą, że większość jest już zagospodarowanych. Są tam fajne działalności. Jest kilka takich, które pewnie gdzieś sentymentalnie byśmy chcieli, żeby wróciły. Fahrenheit jest pusty, tak? To też był kiedyś fajny klub, ja pamiętam, jeszcze się chodziło tam. Ale po kwadracie widać, że jakby funkcja zastępuje funkcję, czyli jeżeli był to teren zdegradowany, który był użytkowany tylko przez osoby, które nie do końca jakby ich obecność, czy tam w większości bardzo się podobała reszcie, to teraz jak jest dobrze zrobiony remont i fajna przestrzeń, taka atrakcyjna, ciekawa i bezpieczna, to jest też dużo więcej osób, które normalnie w sposób prawidłowy użytkują tę przestrzeń. Także no ja jestem dobrej myśli. Mam nadzieję, że zostanie to przygotowane i przede wszystkim liczę na to, że będzie rzetelna informacja, nie propaganda, tylko informacja na temat tego, jakie etapy, w jakim terminie będą realizowane i z jakimi niedogodnościami będzie się to wiązało.
No i teraz Tomasz Rafalski.
No właśnie chciałem też pochwalić tutaj władze miasta za to, że w przypadku tego remontu, tak nazwijmy to ogólnie, były przeprowadzone szerokie konsultacje społeczne, były spotkania z mieszkańcami i mogli oni przedstawić swoje pomysły na to miejsce. Ja się bardzo z tego cieszę, gdyż jest to taka dla mnie najbardziej centralna ulica w Gorzowie. Ja jestem z osiedla Staszica i tak naprawdę zazwyczaj wzdłuż Mieszka Pierwszego i Chrobrego lubiłem spacerować do centrum, tak? Jak tak było kiedyś. Od czasu, kiedy wnieśli się stamtąd przedsiębiorcy, czy tak jak wspomniane, jakieś kluby muzyczne, dyskoteki, ta ulica umierała. Powoli umierała. Później wycięto również drzewa, zrobiła się brzydka i nieprzystępna dla mieszkańców.
To było dawno.
No dawno temu, ale no, to stopniowo po prostu każde kolejne decyzje dotyczące tej ulicy były złe. Więc cieszę się, że w tej chwili będzie ona rewitalizowana, odnawiana, łącznie z ulicą Mieszka, która tutaj z tych zapowiedzi, te antyzatoki mają być tam budowane, to brzmi wszystko obiecująco. Nie chcę za szybko jeszcze tego wszystkiego chwalić, bo prawda jest taka, że Gorzów jest w tej chwili tak mocno, kolokwialnie mówiąc, rozkopany, że nie wyobrażam sobie, że za chwilę jeszcze będzie rozkopane Chrobrego oraz Mieszka Pierwszego. Musimy przetrwać niestety ten ciężki czas. Ja tutaj żyję trochę tą myślą, jak będzie Gorzów wyglądał bardziej za 3, za 4 lata, jak to wszystko, jak te wszystkie remonty się skończą i no ja kibicuję bardzo, bardzo tej zmianie i liczę na to, że życie znowu wróci w to miejsce i łącznie z tym deptakiem, który będzie tutaj budowany przed Urzędem Miejskim koło katedry, że to będzie tworzyć jedną taką zbitą całość. Oczywiście do tego muszą być dołożone zmiany także na Hawelańskiej, także Przemysłówki i ja sobie wyobrażam, że jeszcze kiedyś Arsenał ten słynny będzie inaczej wyglądał niż w tej chwili, więc to jest przyszłość. Wszystko.
Tak zauważyłem, że słowo deptak ostatnio stało się popularne w Gorzowie. Patryk Bleszko.
Już od jakiegoś czasu, panie redaktorze. Uszeregujmy. Jeżeli chodzi o remont ulicy Mieszka Pierwszego, musi on się odbyć z uwagi na to, że będziemy mieli nowe tramwaje w przyszłym roku. Wymaga modernizacji, chociażby wymagają modernizacji tory tramwajowe, które prowadzą na Piaski, dlatego też będzie Kazimierza Wielkiego w tym roku remontowana, w 2019, natomiast w 2020 Mieszka Pierwszego. Z tego co wiem, już wcześniej moglibyśmy Mieszka Pierwszego zrobić, ale mając na uwadze to, jak bardzo jest rozkopane miasto, po prostu mielibyśmy sparaliżowany Gorzów i nie możemy sobie na to pozwolić. Z tego co pamiętam, większość Rady Miasta poprzedniej kadencji, a na pewno pan prezydent, od początku swojego sprawowania władzy w Gorzowie zakładali, że od placu Grunwaldzkiego do samej katedry ma być swego rodzaju centrum miasta, serce miasta, deptak z prawdziwego zdarzenia. I to wszystko będzie miało miejsce poprzez właśnie remont ulicy Chrobrego. To również miało miejsce poprzez remont kwadratu. No przecież przypomnę państwu, że jeszcze nie tak dawno nikt nie spodziewał się, że kwadrat w sezonie wiosenno-letnim będzie przyciągał takie tłumy rodziców z dziećmi, a się okazuje, że można przeprowadzić rewitalizację, bo to trzeba nazwać rewitalizacją, bo były spacery badawcze na temat kwadratu i tak na dobrą sprawę dzisiejszy kwadrat jest w większości wyrazem woli mieszkańców Gorzowa i jak się okazuje, mieszkańcy Gorzowa wespół z władzami miasta, z odpowiednimi urzędnikami potrafili stworzyć kwadrat, który dzisiaj jest magnesem dla rodzin z dziećmi. To samo będzie na ulicy Chrobrego. Tak się składa, że w ostatni weekend miałem okazję wizytować we Lwowie, również byłem we Wrocławiu i naprawdę wygląda to klimatycznie, kiedy przez główne place, przez centrum miasta wśród ludzi przejeżdża tramwaj. On nie rozwija jakichś zawrotnych prędkości, więc jest bezpiecznie, ale to nadaje klimat temu miastu, temu miejscu i to samo będzie w Gorzowie. Przy czym w Gorzowie będziemy wyposażeni w jeszcze tak zwane podświetlenia, co ma zabezpieczyć mieszkańców przed ewentualnymi jakimikolwiek wypadkami czy kolizjami z tramwajem. I ten cały ciąg ma prowadzić właśnie do katedry, łączy się z tym deptakiem, który jest dzisiaj robiony na Sikorskiego. To jest koncepcja, która była forsowana od lat. Ona dzisiaj jest w realizacji i potwierdzam głosy moich przeciwników, no nie tyle przeciwników, co tutaj rozmówców, że Gorzów naprawdę będzie fantastycznie wyglądał za te 2-3 lata, ponieważ będziemy mieli wyremontowane ciągi komunikacyjne, wyremontowane chodniki i to jest też taki ukłon w stronę przeciwników. przedsiębiorców z Chrobrego po to, żeby spełnić tą obietnicę, która była parę lat temu składana w celu ożywienia tej ulicy, tak? W celu sprowadzenia ludzi do ich przedsiębiorstw, do restauracji, kafejek i tak dalej, i tak dalej. I tutaj jeszcze przypomnę a propos Sikorskiego, bo nie zgodzę się, że przedsiębiorcy Sikorskiego się wynoszą. Akurat klienci mojej kancelarii, którzy prowadzą restaurację, przeprowadzili swoje przedsiębiorstwo z Górczyna na ruch ulicy Wełniany Rynek i Sikorskiego i są zadowoleni z tego, że powstanie w niedalekiej już przyszłości deptak i są zadowoleni z tej obecnej lokalizacji, bo jednak centrum miasta powoduje, że ludzie są obecni w tym centrum i korzystają z tych dóbr, które oferują przedsiębiorcy, restauratorzy czy właściciele kafejek.
I to tyle w tej części miejskich spraw. Teraz przerwa, powracamy za kilka minut. Powracamy po przerwie. Radni Marta Bejnarowicz, Tomasz Rafalski, Patryk Broszko. I teraz tak już zdecydowanie lżej. Gorzowscy uczniowie szkół średnich chcą, uwaga, reaktywacji w naszym mieście Młodzieżowej Rady Miasta. W tym celu ponad, i to też zaskoczenie, 300 osób podpisało się pod petycją, która już trafiła do magistratu. Co państwo o tym myślicie? Teraz pierwszy Tomasz Rafalski.
Nie, jako młody człowiek już kiedyś interesowałem się polityką, historią, to była moja pasja, zawsze wertowałem wszystkie gazety, żywo dyskutowaliśmy już razem z kolegami, jako młodzi ludzie na temat bieżącej polityki miejscowej, gorzowskiej, ale również zagranicznej. Ja się nie dziwię, że jest spora grupa młodych ludzi, która chciałaby jakby publicznie powiedzieć i formalnie jakby ubrać to wszystko, swoje myśli, swoje pomysły i poglądy wyrazić na jakimś forum takim miejskim i ja jestem jak najbardziej za. Uważam, że powinno miasto przychylić się do takiego pomysłu i pomóc zorganizować Młodzieżową Radę Miasta. W wielu miastach jest prowadzona taka rada.
No ponoć Gorzów jest jedynym albo jednym z ostatnich miast, gdzie takiej rady nie ma. Chociaż kiedyś była.
Powiem jeszcze
wiemy,
inaczej.
Dlaczego dzisiaj nie funkcjonuje, tak?
Powiem jeszcze inaczej. Na miejscu prezydenta, ale również ja jako radny, warto by się przysłuchiwać pomysłom bądź ludzi, którzy wcale nie wiadomo kiedy, może nawet niedługo, zajmą miejsca w urzędniczych fotelach bądź politycznych i będą decydować o tym, jak będzie wyglądał Gorzów, Polska i Europa, więc uważam, że jak najbardziej trzeba pomóc w stworzeniu.
Patryk Broszko, proszę.
Panie redaktorze, jako jeden z najmłodszych radnych poprzedniej i obecnej kadencji zawsze będę trzymał kciuki za młodych ludzi, ażeby te projekty, które są twórcze w pewien sposób, które mają rozwijać młodych ludzi, które mają wpływać na miasto Gorzów czy na Radę Miasta, żeby były realizowane. I jednym z takich projektów jest Młodzieżowa Rada Miasta, przy czym trzeba się zastanowić, w jakiej formule miałoby to funkcjonować, ażeby ci młodzi ludzie nie czuli się takim kwiatkiem do kożucha, który poza tym, że będą członkami tej Rady Miasta, nie będą nic znaczyli, ale żeby właśnie mieli wpływ na pewne decyzje, na jakiś zakres decyzji, żeby czuli się ważni i wiedzieli, że ma to uczestnictwo w życiu publicznym, ma sens. Kiedyś taka Rada Miasta funkcjonowała w Gorzowie. Myślę, że większość z państwa wie, dlaczego zaprzestała funkcjonowania i z tego też trzeba wyciągnąć wnioski dla tej przyszłej Rady Miasta Młodzieżowej, która miałaby powstać. Trzymam kciuki, dopinguję, jeżeli będzie potrzebna moja pomoc, to jestem otwarty dla tych młodych ludzi, którzy chcą zainicjować.
I teraz Marta Bejnarowicz.
Taka Rada Miasta, Młodzieżowa Rada Miasta powinna być takim kuźnią talentów trochę, bo my mamy bardzo, myślę, że każde miasto wojewódzkie cierpi na deficyt młodych ludzi zainteresowanych nie tylko polityką, ale także działalnością społeczną. Jest pewne grono bardzo aktywne osób, którym się chce, które działają cały czas, ale jest też dosyć duża grupa osób, które nie za bardzo nawet wiedzą, jaką mogą funkcję pełnić, jak mogą działać, co mogą robić i dlaczego niektóre decyzje są podejmowane tak, a nie inaczej. A to jest przecież, to są przecież losy ich miasta, to od nich zależy, jaką decyzję podejmą, czy tu zostaną, czy stąd wyjadą. Dlatego jest bardzo, bardzo istotne, żebyśmy już dzisiaj włączyli ich w proces decyzyjny. To jest także taka działalność, powiedzmy, edukacyjna, szkoleniowa, bo jeżeli dzisiaj ich nie nauczymy, na czym praca w Radzie Miasta polega, jakie są zadania radnego, jakie są jego prawa, obowiązki i do czego on tak naprawdę jest i jakie są zadania prezydenta, co w ogóle jest w zakresie działalności władz miasta, to trudno wymagać, że jak skończą lat 18, zaczną wchodzić na listy do partii czy do organizacji, które startują już do tej normalnej Rady Miasta. Trzeba ich tego nauczyć. Wydaje mi się, że nawet trzeba by było pójść krok dalej, czyli przeprowadzić różnego rodzaju może spotkania, czy jakiegoś rodzaju warsztaty w szkołach, żeby tych młodych ludzi nauczyć, czy może nawet nie nauczyć, tylko zachęcić do tej działalności społecznej, bo mam wrażenie, że podstawa programowa, jeżeli chodzi o wiedzę o społeczeństwie, jest w tym zakresie dalece niewystarczająca. Myślę, że inicjatywa jest bardzo, bardzo wartościowa i na pewno, zresztą już zadeklarowałam stowarzyszeniu nowym, które niejako formalnie pilotuje temu projektowi, że oferuje swoją pomoc i myślę, że każdy z nas taką pomoc zaoferuje.
No i na koniec naszego spotkania jeszcze pytanie z naszej strony www. Pytanie sylwestrowe. Grupa Lombard będzie gwiazdą miejskiej zabawy sylwestrowej. Takowa się odbędzie. Zadaliśmy pytanie słuchaczom, czy wybierają się na bulwar Witacie wspólnie Nowy Rok na teraz, choć to dopiero przecież początek naszej zabawy. Nie, odpowiedziało 77% tych, którzy oddali swój głos. Tak, 15% nie miało zdania, 7%. A państwo się wybieracie? Tomasz Rafalski.
Nie, ja się nie wybieram, ja zostanę w domu, raczej jestem zwolennikiem spokojnych, domowych imprez, ale owszem, na pewno wypiję kieliszek szampana. Dobrze, że jest taka możliwość, że mieszkańcy wyszli i posłuchali muzyki i razem przywitali nowy 2019 rok. Ale ja osobiście myślę, że zostanę w domu i na spokojnie z dziećmi spędzę ten czas.
Pamiętam, kiedyś była poddawana dyskusji, czy miasto powinno organizować tego typu imprezy, bo no, różnie z tymi imprezami bywa, czasami jest niebezpiecznie. A i też nie są tanie, jak chce się gwiazdy ściągnąć.
Ale z tego co wiem, chyba Sylwester w tym roku ma kosztować 100 tysięcy złotych, jeśli się nie mylę. Tak, zgadza się, jakby się chciało ściągnąć gwiazdy. To owszem, cieszę się, bo że nie jest to tak drogie, bo chociaż kwota 100 tysięcy złotych dla przeciętnego mieszkańca to jest naprawdę duża kwota, ale domyślam się, że niektóre miasta wydają miliony na Sylwestra. Cieszę się, że Gorzów akurat nie wyda tych milionów na Sylwestra. Mamy dni Gorzowa dosyć huczne i że tak powiem, na bogato. Ale też możliwość tego, żeby mieszkańcy byli na dworze jak najbardziej, na świeżym powietrzu jak najbardziej powinna być. Dużo zależy tak naprawdę od pogody, tak? Bo ludzie często podejmują spontanicznie decyzję. Jest fajna pogoda, to idźmy do centrum. Przywitajmy Nowy Rok ze wszystkim.
Patryk Groszko, proszę.
Panie redaktorze, no ciężko, żebyśmy do Gorzowa ściągali w ten dzień najsłynniejsze gwiazdy, ponieważ mamy tutaj bardzo dużą konkurencję w postaci największych ośrodków, z których prowadzone są transmisje przez ogólnopolskie telewizje. One raz, że dostają od tych telewizji pieniądze na organizację tego Sylwestra, dwa, że mają dużo większe budżety przeznaczone w ramach swoich budżetów miast. No i konkurować z nimi nie możemy. Aczkolwiek sam zespół Lombard to jest taki zespół, który można powiedzieć łączy pokolenia, bo to jest zespół z tamtych lat, ale myślę, że przedstawiciele chociażby mojej generacji znają takie piosenki jak Przeżyj to sam, jak Szklana pogoda czy Mystery of America, więc można powiedzieć, że każdy znajdzie coś dla siebie w ramach tego koncertu. Zresztą koncert to nie jest jedyny wydatek, bo przypomnę, że jest też również pokaz sztucznych ogni, tak? Są również, będą również występy innych zespołów, trochę mniej znanych, lokalnych, ale będzie to takie dopełnienie tej nocy sylwestrowej.
Wybiera się pan?
Jeżeli chodzi o mnie, to w planach mam wyjazd daleko poza Gorzów, więc nie będę obecny, aczkolwiek miałem okazję być w centrum miasta parę lat temu i widziałem, gdzie też był organizowany koncert przez OSIL, i widziałem, jak dużym zainteresowaniem cieszył się ten koncert. Przecież nie każdego stać na to, żeby sobie zorganizować imprezę w prywatnym lokalu. Nie każdy ma możliwość, żeby w domu sobie zorganizować imprezę i odnajduje się w takich imprezach plenerowych. Mając na uwadze to, ile set czy tysięcy osób było wtedy pod sceną, jestem za tym, żeby taką imprezę co roku, raz w roku w Sylwestra właśnie organizować.
I jeszcze Marta Bejnarowicz.
Ja nie będę, ja od lat spędzam Sylwestra w tym samym gronie najbliższych przyjaciół, także sprawdzona jest ekipa i sprawdzone miejsce, także będziemy w domu, też no, tak jak tutaj kolega.
A tak króciutko, sama natomiast, idea
no właśnie,
impreza
sylwestrowa, do tego oświetlenie ulic, tak, które też kosztuje właśnie te fajerwerki, których ja osobiście nie popieram, bo można by było zrobić całkiem fajną imprezę, nie wiem, z pokazem laserów, światła i tak dalej, muzyką. Nie jestem przekonana, czy to na pewno są te priorytety, które powinniśmy na tę chwilę inwestować. Wzięliśmy niedawno 200 milionów kredytu, bo nie można było sobie poradzić z inwestycjami. Czekają za 100 tysięcy chociażby na remont mieszkania w DPS-ie. Mieliśmy protesty pracowników, którym zostało odebrane perspektywy na nagrody, także myślę, że powinniśmy te pieniądze zainwestować w ludzi, chociaż rozumiem też, że rzeczywiście są mieszkańcy, których nie będzie, albo nie mają ochoty, albo nie mają warunków, żeby spędzić ich Sylwestra gdziekolwiek indziej, i oni właśnie spędzają ten czas plenerowo i myślę, że o nich też należałoby pomyśleć.
Musimy kończyć, zatem kończymy. Dziękuję. Miejskie Sprawy, Marta Bejnor, Bejnorowicz-Kochanowicz.
Dziękuję, miłego dnia życzę.
Tomasz Szafalski, Prawie Sprawiedliwość.
Do widzenia, do usłyszenia.
Oraz Spacek Gorzko, Klub Gorzów Plus.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.